Witamy w studiu Radia Łódź Patrycję Czudak, przewodniczkę po Łodzi.
Witam wszystkich serdecznie.
A dzisiaj weźmiemy na warsztat Oskara Kona, najbogatszego przedwojennego łódzkiego fabrykanta.
Tak, i to tak trochę zaskakująco najbogatszego, bo wcale w jego karierze tak się nie zapowiadało, bo był przedstawicielem społeczności żydowskiej. Jego ojciec był talmudystą, studiował Talmud, pracował w fabryce u Heinzla. No i ten Osher, Oskar Kon, który zmienia nazwisko, zmienia też aparycję. I niektórzy mówią, że powieść, właściwie publikacja, która powstała o Oskarze Konie, Recepta na miliony, jest trochę taką kontynuacją Ziemi obiecanej Raymonta i że Raymond nigdy by nie przypuszczał, że w dwudziestoleciu międzywojennym, które no tuż po napisaniu przecież powieści Ziemia obiecana, ktokolwiek w rzeczywistości wykreowałby taką postać łódzkiego Lodzermensza, człowieka, który w sumie nie cofnie się przed niczym, ma prorocze sny, które mu podpowiadają, jak ma inwestować pieniądze, co ma robić ze swoją rzeczywistością i jak to jego życie będzie się dalej toczyło. I faktycznie staje się takim, no nie wiem czy multimilionerem, ale miał tych złotówek bardzo dużo i to wcale nie na kontach łódzkich banków, chociażby banku Goldfedera, bo tak mogłoby być, tylko trzyma te pieniądze koniec końców w banku szwajcarskim, co mu też ratuje życie, jest biletem, przepustką do innego świata w czasie wojny, ale do tego jeszcze dojdziemy. Mhm. Natomiast faktycznie życie Oskara Kona, Oshera Kona jest bardzo długie, jak na życie łódzkich fabrykantów, bo on przeżywa 91 lat i wcale nie spoczywa w ziemi łódzkiej, tylko w Argentynie, bo tam go losy poniosły po II wojnie światowej, a faktycznie w czasie jeszcze II wojny światowej. Ma rodzeństwo, też bardzo szybko według historii znaleziono mu żonę. W wieku 16 lat bodajże,
to
chociaż szybciej niż Izrael Kalman Poznański. No liczne potomstwo, które się pojawia, 3 synów według jednej relacji, 3 córki, no więc bardzo przyjemnie. Żona też pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego, natomiast sam Osher Kon, biorąc praktykę swojego ojca, który też pracuje w fabryce, sprzedaje towary właśnie u Heinzla, zaczyna próbować stworzyć swoją własną fabryczkę. I tutaj dochodzi do pierwszej plajty. Interes wcale nie okazuje się sukcesem. Ma wspólnika, natomiast próbuje dalej. No jest taka historia też opisana bodajże chyba u Leszka Skrzydło, która mówi o tym, że zadenuncjował własnego ojca. Czy to jest prawda, czy nie? Bo niektórzy też mówią, że ta pierwsza fabryka była razem z ojcem prowadzona. A jak to było? No miał donieść, że jego tata sprzedaje materiały właśnie jako resztki w zakładach, a to wcale resztki nie są. Czyli jakby przytula trochę pieniędzy do swojej własnej kieszeni. I jak się okazuje, później Osher, jeszcze wtedy Kon, zajmuje jego miejsce. No, ale, prawda, tu byśmy powiedzieli pierwszy krok, taka bariera gdzieś tam przekroczona. Natomiast faktycznie zatrudnia się z czasem w fabryce Kunicera i w fabryce Heinzla, to będzie widzewska manufaktura. No, szybko z tego teatralnej scenerii znika nam Heinzel. Zostaje sam Kunicer, ale następuje też rewolucja 1905 roku i sama Wima, bo pod takim hasłem tą fabrykę znamy, współcześnie chociażby, okazuje się, że jest scenarią, gdzie dochodzi do jednego z pierwszych buntów. W czasie rewolucji ten bunt jest tłumiony przez Kunicera. Kunicer też, Juliusz owiany tą złą legendą właśnie sukcesów wyzyskujących pracodawcy, robotników, płacącego mało. No i zamach na Kunicera, który ułatwia trochę, jak się okazuje, naszemu Osherowi stawianie stopni już i przyjęcie właściwie widzewskiej manufaktury, ale o tym za moment. Natomiast faktycznie to zabójstwo na rogu Piotrkowskiej i ulicy Nawrot, no takim echem się tutaj niesie po Łodzi, nie tylko, też po okolicy, dlatego, że w biały dzień ktoś zastrzelił fabrykanta. Jest to czas bardzo groźny dla wszystkich. No zły też dla robotników, bo strajki to jedno, dwa, że nie mają co do garnka włożyć, trzy, że to jest ta wielka różnica tych fortun. No i Osher Kon to widzi, ale nie cofnie się przed kolejnymi krokami w swojej karierze. Właśnie w tym okresie, jak się okazuje, kiedy zabraknie Kunicera w widzewskiej manufakturze, zaczyna trochę spekulować. Ma już pieniądze, wykupuje różnego rodzaju działki ziemi w Łodzi, sprzedaje je w fabryce, w której pracuje. To też dziwne, prawda? Kolejny znak zapytania. Natomiast jest prezes tej spółki jeszcze cały czas funkcjonujący, Tanfani, Włoch, zięć jednego z właścicieli z poprzedniej epoki, bo tak sobie to nazwijmy. Natomiast on mieszka za granicą, więc jemu, no, przebywa za granicą właściwie przez dłuższy czas, więc jemu być może aż tak bardzo nie zależy na tej fabryce, nie dogląda jej tak jak powinien. No jest jakaś rada, która tego wszystkiego pilnuje, ale jak się okazuje, to właśnie Oskar, tak już sobie o nim mówmy, wykupuje akcje przedsiębiorstwa i okazuje się, że ma ich w pewnym momencie w okresie 18 roku, czyli przychodzi niepodległość, no 3000, czyli ma pakiet kontrolny jednak, bo Tanfani, czy też wdowa po jednym z fabrykantów, no tych akcji mają mniej. Więc tu już wychodzi ten Lodzermensch, czyli okazja faktycznie zaistniała, więc on ją doskonale wykorzystał. Natomiast z drugiej strony, jak się okazuje, w czasie Wielkiej Wojny wszystkie fabryki stoją, fabryki są rabowane, narzędzia, maszyny znikają za sprawą okupanta niemieckiego, a fabryka widzewska manufaktura pracuje i realizuje zamówienia rządowe niemieckie. No znowu coś dziwnego, prawda? Zresztą mówi się też o tym, że trochę przezornie w tamtym czasie faktycznie Oskar Kohn tutaj zareagował. Natomiast są też chudsze lata, między innymi spalenia widzewskiej manufaktury Wimy i w ciągu ponoć 5 lat ta fabryka staje na nogi dzięki Oskarowi. Więc jednak też dbał o swoje interesy. Z drugiej strony no też płacił niedużo robotnikom i jak się okazuje w okresie już schyłku Rzeczpospolitej, no przychodzi to zagrożenie z zewnątrz. Pojawia się zagrożenie, że tutaj wybuchnie wojna, druga wojna światowa i że ludność żydowska nie będzie tak traktowana jak potrzeba. Natomiast w tym też okresie dzieje się znowu coś bardzo dziwnego, bo wszystkie fabryki pracują pełną parą, bo zbliża się wojna, więc rzeczy są potrzebne, są produkowane, a w Wimie jest problem, bo jest plajta, jest nadzór nad fabryką, jest problem, bo tych pieniędzy nie ma gotówki w fabryce, a powoli, powoli Oskar wyprowadza pieniądze i lokuje je, jak mówił jeden z jego synów, wariactwo w złocie. No po co? Przecież te pieniądze są potrzebne do produkcji, do tego, żeby była płynność w interesach. Do dnia dzisiejszego przecież tak jest we wszystkich przedsiębiorstwach, że ten pieniądz jest potrzebny, żeby inwestować dalej. Natomiast on kumuluje pieniądze i myśli może o wyjeździe gdzieś nawet, nie wiadomo, do Jerozolimy, Egiptu. Jakieś inne interesy, które prowadzi. W tamtym
czyli
czasie
przewiduje w tym momencie wybuch II wojny światowej?
Tego nie wiemy. No ponoć ma proroczy sny. Być może taki proroczy sen też był. Natomiast 38 rok też jest dosyć ciekawy, bo prawie plajta fabryki, a z drugiej strony on też wydaje taką publikację, która troszkę opowiada o tym, jak powinniśmy zrozumieć świat żydowski. Delicje królewskie, które właśnie opowiadają, jak odczytywać pewne elementy. Zaprasza też do swojej willi przy Targowej 61 i rabinów, i ówczesnych mędrców świata żydowskiego. Tam odbywa się ponoć taka uroczystość. No i jest to też taka granica, którą gdzieś tam zostaje przekroczona, bo być może byłby lepszym rabinem niż fabrykantem.
Bo, tak bo takie ten plany były, żeby on został rabinem.
Bo taki sobie gdzieś ten świat układa, ale jest wizjonerem z całą pewnością. To mu nie można tego odebrać. Natomiast z drugiej strony no, szykuje się gdzieś jakby na to najgorsze. Wyprowadza te pieniądze. Rodzina nie wie, co się dzieje. Nie wiedzą, co się dzieje tak naprawdę urzędnicy w fabryce. Z drugiej strony robotnicy być może też. Natomiast spoglądając nawet na wspomnienia, które są na temat Wimy i samego Oskara Kohna, to wśród robotników no, nie ma tych złych wspomnień. raczej, bardziej o jego synach mówiło się źle, ze względu, że to są tak tacy kolejni, którzy mówią o tym, żeby pracować na akord i że ten robotnik ma pracować, a tutaj nie. I faktycznie z drugiej strony bardzo sprytnie Osher, Oskar, buduje wokół siebie taką opowieść właśnie kogoś, kto myśli o biednych. Nawet w okresie, kiedy jest problem finansowy, bo przecież dwudziestolecie międzywojenne to nieustanne kryzysy, on ogłasza, że przekaże 50 bodajże milionów złotych, no to jest ogromna suma, na budowę Politechniki Łódzkiej, uczelni technicznej. Ale nigdy tego nie robi. Później ta sprawa cichnie, cichnie i nikt o niej nie pamięta.
A podobno on się nawet bardzo stara, żeby tak naprawdę ta Politechnika nie powstała.
No tak. No, myślę, że rozsądnie dla niego to było, żeby nie powstała. Natomiast ta otoczka znowu jest budowana. Kolejna postać, która nam
czyli filantrop niby.
Filantrop. Interesuje się różnymi rzeczami. I nawet w okresie, bo zaraz dojdziemy do tego, gdzie on znika tutaj w Łodzi, ale nawet w okresie powojennym, kiedy jest na emigracji, ponoć pisze do swoich znajomych, że jeżeli wróci do Łodzi, to on tutaj odbuduje świetność widzewskiej manufaktury, że będzie budował chociażby szpital dla robotników, czyli cały czas ta otoczka gdzieś marzeń pozostaje.
Natomiast a jest już seniorem, dodajmy
jest,
wtedy,
tak,
bo przecież jest już po 70.
Po 70, tak, więc być może od tego 16 roku życia, jak sobie patrzymy w jego przeszłość, no to jest kilkadziesiąt lat działalności. Zresztą w tym najmłodszym jeszcze okresie, bardzo szybko za sprawą swojego teścia, co ciekawe, uczy się, że potrzebna jest nauka do tego, żeby coś osiągnąć, czyli języki obce, matematyka, że ten świat trzeba odczytywać oczywiście w rozumieniu takim świata żydowskiego, ale z drugiej strony, że te narzędzia naukowe też są potrzebne do tego, żeby osiągnąć sukces i wykorzystuje wszystko, co się tylko faktycznie da, co na jego drodze staje do tego, żeby ten sukces uzyskać. Natomiast jak to się stało, że Osher, Oskar nie został w getcie Litzmannstadt czy łódzkim getcie? No, jest propozycja od władz niemieckich. Zresztą jego fabryka, a właściwie też jego willa zostaje przyjęta w 1939 roku. Być może nasi słuchacze pamiętają, że w lutym 1940 roku tworzone jest getto. Natomiast jeszcze w grudniu propozycja, która powstaje, wyjazdu do Szwajcarii, do Genewy, do banku i przekazania, niektórzy mówią, ze sprawą miliona marek, czyli jakiegoś odstępnego, wszelkiego rodzaju aktywów, tego, co dotyczy przedsiębiorstwa.
Czyli wykupuje się z Holokaustu.
Wykupuje się z Holokaustu, możemy tak powiedzieć. Ponoć zabiera swoją drugą, młodszą żonę, natomiast część rodziny zostaje tutaj i ponoć giną w getcie. Czy zostają wywiezieni, tego do końca nie wiemy. No i mówią niektórzy, historia iście filmowa. Nie dość, że filmowe imię Oskar i nie dość, że w tej rezydencji później będzie szkoła filmowa, to tutaj taki dylemat, tak? Bohatera czy pozytywnego, czy zmieniającego się wraz z realiami ekonomii, historii, tego, co oczekuje się od takiego człowieka też na stanowisku, rządzący żelazną ręką, natomiast wyruszający w kierunku Kanady, a później Meksyku, czy też właśnie Ameryki Południowej, szeroko rozumianej. No i pomysł na interesy, które tam może by się udały. Natomiast gdzieś ta historia, która staje się tajemnicą, ponieważ wcześniej też jeszcze przed czasami wybuchu II wojny światowej migrują dwaj synowie. Też Oskara, Oshera Kona. I jak się okazuje, też mamy słynne zabójstwo syna Alberta, który ginie z rąk majstra tkackiego, czy też robotnika w fabryce. Tam ponoć chodziło o dumę urażoną tego majstra, który zostaje zwolniony, cieszyński niejaki, a być może chodziło o serce kobiece, bo też takie historie krążyły. Więc to jest kolejna postać łódzka, obrośnięta legendą, natomiast faktycznie jest jeszcze książka Bolesława Lesmana, Recepta na miliony, która jest takim rękopisem, który został skradziony z jednej strony, chociaż nie do końca, bo tam ponoć autor, pan Bolesław, który był dziennikarzem, dogadał się z wydawcą i została ta powieść wydana zupełnie pod innym tytułem, Królik Widzewski. Troszkę spłaszczona, pewne elementy pominięto, tej historii właśnie dojścia Oshera Kona do władzy i do takich milionów. Natomiast z drugiej strony recepta na miliony została w końcu wydana już w wersji oryginalnej. My ją możemy przeczytać z również podpowiedziami, z komentarzem tego, jakie w ogóle zamieszanie było w czasie wydawania tej powieści. Natomiast sam autor tworzył ją przez ponad 20 lat. Co warto wiedzieć? No i pytanie pewnie się pojawia, czy Bolesław Lessmann znał Oskara Kona? No bo to jest przy biografiach taka pierwsze pytanie, które się pojawia.
I znał?
Być może go widywał. Być może go widywał, bo Osher, Oskar Kon miał taki zwyczaj chodzenia, pieszo wracania do swojego domu. Czyli z Wimy szedł faktycznie dzisiejszą ulicą Piłsudskiego, wtedy główną, czy też Rokicińską szosą, do swojej rezydencji na ulicę Targową 61. Powóz jechał, on szedł obok i powoli zwiedzał, oglądał swój świat. Natomiast jest jeszcze jeden adres, chociaż tych adresów jest więcej, jest jeszcze Piotrkowska 43. Pierwsza secesyjna kamienica, która została stworzona, zaprojektowana przez Gustawa Landaua Guttentagera. I ponoć w tej kamienicy mieszkał Oskar Kon. Początkowo z rodziną, ale nie zajmował mieszkania od frontu, tylko czteropokojowe mieszkanie w oficynie. Więc jak się zmieniły też jego czasy, realia, posażność portfela, możliwości, które miał. No i jest takim właśnie symbolem trudnych decyzji. Czy my byśmy tak, a nie inaczej postąpili jak on? No to już każdy musi rozsądzić, chociaż miejmy nadzieję, że nigdy przed taką sytuacją nie będziemy postawieni.
Myślę, że jeżeli chodzi o jego historie rodzinne, bo one chyba są takie dosyć słynne, bo on się, tak jak pani wspomniała, wykupuje z Holokaustu, no ale w Holokauście giną jego córki, no i mówi się, że on je zostawia właściwie.
No tak.
Im nie pomaga.
Nie pomaga.
Czyli ratuje tylko siebie.
No ratuje siebie, drugą żonę w domniemaniu, ale synowie z pierwszego małżeństwa, no tego jednego nie ma, bo on jest zastrzelony. Faktycznie ginie w tym wypadku, powiedzmy tak, czy też zamachu, w zależności jak kto będzie chciał to rozsądzić. No mamy tą pierwszą żonę, z którą przeżył bardzo dużo.
Niedowidzącą żonę, tak, której podsuwa papiery rozwodowe, w której
żeby
ona
się
zrzeka też praw do majątku.
Tak, praw do majątku, a powinna je oczywiście mieć. Natomiast no to jest dla mnie zagadka, czy tak można. Natomiast tutaj kreuje się właśnie ta postać Lodzermensza i ponoć według też być może Lessmana takim pierwowzorem Oskara Kona w Ziemi Obiecanej ma być, no kto? No ten jeden z żydowskich fabrykantów, Moritz Welt, który jest światem, tak? Bo tak jego nazwisko przetłumaczymy i nawet tutaj we wstępie do książki mamy taką opowieść. Natomiast właśnie no, historia tego nie przewidziała, właściwie wcześniejsi autorzy, że taka postać człowieka, który za każdym razem przekracza granice i za każdym razem posuwa się do kolejnego kroku, którego normalnie by ktoś nie uczynił i tym, co wabi też Oskara Kona, ma być pieniądz, ma być fortuna, która to kołem się toczy, ale ta fortuna faktycznie sprawia, że podejmuje decyzje no takie życiowe, ale trudne i z tą jego małżonką jeszcze faktycznie no to jego zachowanie o podaniu tych papierów rozwodowych w małżeństwach różnie bywa, prawda? Natomiast no to docenienie też, właściwie niedocenienie tego, co dostał od rodziny swojej żony. Bo gdyby nie ta pomoc w edukacji, gdyby nie te pieniądze, które też tam były na dobry początek, to prawdopodobnie ten sukces też nie byłby jego po prostu udziałem.
On był też, uchodził za osobę bezduszną, jeżeli chodzi o swoich pracowników. Też pojawiała się historia, że on zabierał towar z fabryki, żeby go nie zarekwirowano i umieszczał w domach robotników, bo tam można było nie znaleźć.
Tak, to jest ta historia, która mówi nam o I wojnie światowej, kiedy były rekwizycje i faktycznie te rekwizycje nie dosięgają fabryki Wimy, widzewskiej manufaktury. I to jest też troszeczkę dziwne. Być może to była jakaś umowa, dogadanie się też z urzędnikami niemieckimi tamtych czasów, a później mamy ten okres międzywojenny, gdzie znowu Oskar ma bardzo dobre plecy, chociażby jeżeli chodzi
o bankowość.
On trochę
kolaboruje z Niemcami też.
Tak, to na pewno w tym pierwszym okresie.
Zatrudnia ich też w fabryce.
Tak, już wcześniej wiedząc, że być może to mu pomoże, to zatrudnia Niemców. Faktycznie tak jest. Natomiast być może jeszcze nawet mówi, gdzie są rzeczy poukrywane po innych fabrykach, bo to wie. Może od swoich robotników, może od innych fabrykantów. No i tu mamy kolejny znak zapytania, czy tak można, czy tak się robi, ale widocznie można, bo tak postanowił i sam, jak się okazuje, osiąga o wiele większe wtedy zyski niż pozostali, a po pierwszej wojnie światowej ze względu na rekwizycję, czyli jakby zabranie tych maszyn, nawet pasów transmisyjnych, czegokolwiek, co utrudniało rozruch fabryki w 18 roku, no to jego fabryka pracuje, funkcjonuje, pracuje pełną parą. Natomiast inne fabryki stoją, więc znowu odskakuje od swoich konkurentów i właśnie nie cofa się przed niczym. I to też jest w recepcie na miliony bardzo zgrabnie powiedziane, że nawet jeśli masz wspólników, to są oni twoimi wrogami, a jeżeli masz konkurentów, to oni twoimi wrogami są na pewno. Więc nigdy nikomu nie możesz ufać i musisz stawiać sam na siebie, parafrazując. Stąd właśnie no to przejęcie akcji też wrogie. Ja twierdzę, że to jest postać fascynująca, tak z takiego społecznego punktu
widzenia.
Ale
zastanawiam się, czy tak w pani odczuciu to jeszcze jest bardziej fabrykant, czy już taki nowoczesny przedsiębiorca, bo ci fabrykanci to trochę byli związani z tymi swoimi fabrykami. Mhm. Tak emocjonalnie również budowali je, tworzyli.
To ja odpowiem, skąd według mnie to wynika. Oscher jest urodzi się w latach 70. To jest też taki przeskok, kiedy żydowscy właściciele przechodzą od pracy chociażby właśnie w handlu do fabryk. Z drugiej strony fabrykanci uważali przynajmniej w początkach, w połowie XIX wieku, w latach 70., że oni są takimi opiekunami rodziny. Ta rodzina no to są też właśnie robotnicy, a jako ten ojciec rodziny, fabrykant bierze tego przysłowiowego robotnika, pokazuje mu świat, mówi: tutaj jest osiedle, na którym mieszkasz, tu jest fabryka, gdzie pracujesz, tu poślesz swoje dzieci do szkoły. Przecież Widzewska Manufaktura też to wszystko miała, prawda? Więc tworzyła taki kompleks, no nie mamy zachowanych domów kunicerowskich. Natomiast z drugiej strony Oscher trochę na uboczu od tego zaczyna funkcjonować, więc faktycznie on już nie patrzy w takim kierunku i w taką stronę, że on ma tych robotników, którymi musi się zająć. Przecież wtedy, kiedy na przykład fabryka nie pracuje albo stoi, no to nie ma problemu, żeby 6 tysięcy robotników przymierało głodem, czyli 6 tysięcy rodzin w pewnym okresie. Kiedy fabryka przynosi zyski, no to oczywiście pracuje i te zyski są, ale one są głównie dla Oskara, nikogo innego, bo jak się okazuje, ten majątek ucieka, wycieka poza samą Wimę. Więc być może no jest to system nowoczesnego, no chciałoby się powiedzieć nawet patrząc na amerykańskie wzorce takiego przedsiębiorcy, który pracuje dopóki się da, wyciska jak cytrynę tą fabrykę dopóki się da i swoje własne zyski i przyjemności czerpie z tego. Natomiast no faktycznie nie unika żadnej możliwości rozwoju własnego przedsiębiorstwa czy własnego portfela, bo tu by się trzeba było bardzo mocno nad tym zastanowić.
Po wojnie trafia do Szwajcarii, tak, a później do Argentyny. Koniec końców umiera w wieku lat 91. Czyli właściwie rzeczywiście zupełnie przyzwoity.
Przeżył bardzo długie życie jak na fabrykanta. Jeżeli to porównamy chociażby z Scheiblerem, Karolem oczywiście, czy z Poznańskim, no to to kolejne pokolenie jest bardzo długowieczne, a nawet jeżeli będziemy to porównywali z Eitingonami, którzy chcieli przecież podkupić Widzewską Manufakturę, co się też nie udaje, więc tutaj akurat tą batalię wygrał, czy na przykład z rodziną Eisertów i z braćmi, którzy też przecież mniej więcej w tym samym byli wieku i tym samym się zajmowali, bo przecież mieli swoje fabryki, to tam też były spekulacje w tych rodzinach. Natomiast no, nie było takiej zawrotnej kariery, trochę od pucy buta do milionera.
To prawda.
I to jest faktycznie no, król Widzewskiej Manufaktury.
Król, który umiera w wieku 91 lat, tak jak powiedziałyśmy, dożywając sędziwego wieku, ale nie dożywa upadku Widzewskiej Manufaktury. I chyba tym akcentem zakończymy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze
też
spotkanie.
Dziękuję i Patrycja zachęcam Czudak do lektury.
Była naszym gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zachęcamy także.